Iwona Borawska, dzień dobry. A właściwie to może przywitajmy się tak jak kiedyś. W salonie Radia Gdańsk witają Iwona Borawska
i Andrzej Żak.
No, tylko że tym razem jako gość.
Tak.
Żeby powspominać trochę dawne czasy, co? I porozmawiać o tym, co jest i co będzie.
Bo już jestem w takim wieku, że się wspomina.
35-lecie?
Tak.
Świętujesz?
Tak, 35 lat pracy od debiutu.
No i z tej okazji się spotykamy, ale to dla ciebie ważne, że jakaś taka data, że coś?
Powiem tak, że na 30-lecie miałem benefis, zresztą byłaś na nim w Enceku. 40-lecie już raczej nie będę obchodził, bo wtedy już pójdę sobie na zasłużoną emeryturę i już nie będę chciał mieć pewnie z teatrem nic do czynienia. Po tylu latach pracy to człowiek się wypala. Natomiast 35 lat wydaje mi się, że jest dlatego ważne dla mnie z dwóch powodów, a właściwie tymi powodami to są dwa spektakle. Spektakl, którym zaczynałem w Teatrze Miniatura, to jest oczywiście Turlaj Groszek. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest jedno z najsłynniejszych przedstawień lat 90. i nie tylko w Teatrze Lalkowym, nie tylko w Polsce, ale na świecie.
Tak.
Ten spektakl objeździł właściwie wszystkie kontynenty, zdobył wszystkie możliwe nagrody w Polsce i za granicą. No, był taki spektakl.
A tu się narodził właśnie.
A tu się narodził w Teatrze Miniatura
i
ja właśnie przy tych narodzinach byłem. Zresztą to było w ogóle coś fenomenalnego, bo to była właściwie taka praca laboratoryjna, można było powiedzieć, ponieważ tekst pisał Tadeusz Słobodzianek i bardzo często było tak, że siedząc na górze pisał jakieś sceny i znosił nam do piwnicy, do sali kameralnej, przynosił świeżą scenę, właściwie gorące pieczywo, takie na kartce napisane 4-5 zdań i trzeba było to ubierać.
I Piotr Tomaszuk to,
wszystko reżyserował, a myśmy, prawda, sobie tam dłubali te parę osób, które grało w Turlaj Groszku. No i drugim powodem to jest ostatni spektakl, który zagrałem w Teatrze Miniatura. Nie chcę jeszcze mówić, dlaczego ostatni i że innych już nie będzie. To jest Tonia z Glimmerdalen, którą sobie zażyczyłem, żeby dyrektor mi ją po prostu udostępnił na jubileusz 35-lecia. Z dwóch właściwie powodów, bo między Turlaj Groszkiem a Tonią jest 32 lata, zdaje się. Ja w tym teatrze pracuję ponad 30 lat, z dwuletnią przerwą na Teatr Miejski w Gdyni, dwusezonową właściwie. I tak naprawdę tylko w tych dwóch spektaklach zagrałem w miarę normalnych ludzi.
No czekaj, diabła chyba grałeś.
Tam grałem diabła, ale to był taki diabeł, który po prostu zawładnął takim pewnym strażakiem, pijanicą, no, z tej podlaskiej wioski. A tutaj gram starego Norwega, przyjaciela głównej bohaterki. I to jest taki człowiek z krwi i kości, ze wszystkimi jego problemami, ze wszystkimi jego kłopotami, z tym dobrem, co ma w sobie, z tym złem, co też ma, z tajemnicą, którą skrywa i nie bardzo chce o tym rozmawiać. A później to były różne postaci. Postaci i jakieś tam, prawda, minerałów nie grałem i drzewa też. Drzewo to w szkole grałem w Białymstoku i statek, ale minerałów nie. Natomiast były postaci bajkowe generalnie. Takie
no,
troszeczkę...
No ale nie w Teatrze Miejskim, gdzie...
No nie, w Teatrze Miejskim, nie. Ja mówię tylko o miniaturze.
Jak na czas w ogromnej ilości spektakli.
No 9 premier. No. Przez 2 sezony 9 premier, to jest bardzo dużo. Mhm. No. I to taki intensywny był czas, ale wtedy ja byłem bardzo młodym człowiekiem i wydawało mi się, że co to jest tam premiera po premierze, to w ogóle nie ma problemu. Jak mnie reżyser chce i angażuje, to ja wchodzę bez w ogóle zmrużenia oka. Teraz myślę o tym zupełnie inaczej. Trzeba szanować swoje zdrowie i trzeba też wybierać to, co jest dobre. Mhm. O ile jest taka możliwość.
Uczy, a potem zaczyna wybierać. Ale wiesz co, ponieważ my się tak jubileuszowo spotykamy, tak?
No, tak.
I to tak troszkę, żeby to tak zostało w twojej opowieści kawałek o tobie już w ogóle, to tak sobie pomyślałam, że cię zapytam, bo dużo mi opowiadałeś przy różnych okazjach o Białymstoku, o swojej szkole, o różnych ludziach, których tam spotkałeś. Myślę, że to był dla ciebie bardzo taki formujący okres. Ale powiedz mi, jak w ogóle Andrzej Tomasz Żak, Tomasz jest ważny, bo tak do ciebie przecież prywatnie wiele osób
Tomek,
się
tak,
zwraca.
Tak,
no
domu,
i też, żeby nie mylić z innym Andrzejem Żakiem, który też był artystą teatru. Andrzej Tomasz Żak, jak ty w ogóle wpadłeś na to, że będziesz aktorem i jak się zdecydowałeś, żeby jechać do Białegostoku? Jak to było na początku?
Na początku to było tak, że zaczęliśmy sobie robić kabaret w Ogólniaku. Nazywał się Bedok. A właściwie to ja go zacząłem robić. Przejąłem go od kolegi, który w czwartej klasie musiał zrezygnować z powodu matury. Wtedy ten kabaret nazywał się Bagaż. myśmy go zamienili z kolegami na bedok, no i ja, że tak powiem, byłem tym motorem napędzającym, miałem tam jeszcze parę osób, które pisały teksty, komponowały muzykę. Mm-hmm.
A gdzie ten ogólniak był jeszcze?
W Garwolinie. No. W Garwolinie imienia marszałka Piłsudskiego, obecnie wtedy pierwszy pułk strzelców konnych był patronem szkoły. Najpierw robiliśmy kabaret w szkole, ale po pewnym programie dyrektor nas ze szkoły wyprosił. Powiedział, że jednak miejsce dla kabaretu to jest w Domu Kultury. No i myśmy się przenieśli do Domu Kultury i no nie chwaląc się, przy każdym programie mieliśmy bardzo dużą widownię. Z racji chyba tego, mnie się wydaje, że mówiliśmy o rzeczach, które dotyczą naszego miasta, bieżących takich. I ludzi to zawsze interesowało to, co się dzieje w Igrajdole, a nie poza. No, mała ojczyzna jest bardzo ważna. A później, no tak się rzeczy pomyślałem, bo wchodził w grę jeszcze AWF, byłem czynnym sportowcem, zawodnikiem drugiej ligi lekkoatletycznej w moim klubie Wilga Garwolin, ale w końcu pomyślałem, że będę zdawał do szkoły teatralnej. No i zdawałem do Warszawy, jakoś mi się nie poszczęściło i poszedłem na 2 lata do Ciechanowa, do studium kulturalno-światowego. No i kiedyś tak, prawda, na przeglądzie monodramów w Słupsku i tym ogólnopolskim konkursie recytatorskim, ja tam byłem z takim monodramem według tekstu Flagerquista. Zdarzyło się tak, że siedzieliśmy przy stole z panią Marią Rędkowską, która później była nauczycielką i była przez wiele lat nauczycielem dykcji w Wydziale Lekarskim Warszawskiej Szkoły, w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku. I Ewa Różbicka, moja opiekunka z Ciechanowa, siedzimy przy stoliku i coś tam się tak zgadało i pani Marysia mówi, a panie Andrzeju, ja pan do nas też próbował zdawać do biegu. Ja mówię, no tak, ale jakoś tak mnie niefortunnie poszło. To czuję takie kopnięcie w nogę, takie w kostkę, takie Ewa mnie, on będzie zdawał w tym roku. Ja mówię, panie Ewo, ale ja powiem, będzie zdawał. No pani Marysia mówi, no to fajnie, to do zobaczenia. Także pani Ewa zadecydowała za mnie, że mam zdawać i w ogóle bez dyskusji. No i tu się pojawił problem tekstów. Bo to trzeba wybrać sobie tekst, prawda, piosenkę, proza i tak dalej, i tak dalej. No i w tym czasie pani Ewa przygotowywała mojego przyjaciela do konkursu ogólnopolskiego, Darka Kowalskiego, też aktora, który zresztą ten konkurs chyba wtedy wygrał. I on tam miał takie fajne teksty i wiersze, i prozę. I ja po prostu, ponieważ mam tę zdolność okrutną, że jak kogoś podsłuchuję, to te teksty zapamiętuję od razu, to ja się tych tekstów jego nauczyłem. Tylko zrobiłem na swój sposób, ale bardzo szybko się nauczyłem. I z tymi tekstami właściwie pojechałem na egzamin. O piosence to nie mogę powiedzieć, bo to zbyt wczesna godzina jest i te słowa są nie do przytoczenia, prawda, o tej porze. Ale to była dosyć pieprzna przyśpiewka. No i tak się stało, że w tym 1984 roku, po 2 latach studium w Ciechanowie, zakorzeniłem się w Białymstoku na następne 4 lata.
No i tak jak ja to rozumiałam z twoich takich drobnych wspomnień, opowieści, spotkań z ludźmi, z którymi tam się blisko poznałeś, po prostu mieszkałeś, żyłeś, że to był właśnie bardzo twórczy i taki no formacyjny czas dla ciebie. W ogóle i Białystok, i ta szkoła, i to środowisko, i profesorowie oczywiście.
Wydaje mi się, że to był jeden z najlepszych okresów w ogóle szkoły wtedy, w tamtych latach. Mimo, że to tuż po stanie wojennym, 84-88 rok. Ale był wtedy bardzo dobry czas białostockiego teatru. Znaczy, on cały czas jest dobry, ale wtedy no przecież powstawały chociażby takie spektakle jak Dekameron, który zrobił pan Jan Wilkowski, czy chociażby Zielona Gęś. No, czy Nim zapieje trzeci kurszu Krzyna w reżyserii naszego prorektora Krzysztofa Rała. To były spektakle w ogóle genialne. To myśmy też mieli od pana rektora takie przykazanie, żeby zgłaszać się wcześniej i chodzić oglądać spektakli od kulis. Mhm. Żeby się zobaczyć, jak ta robota wygląda. Wtedy lalki przychodziły taki złoty okres swój. Naprawdę, to były animacje, to były lalki, to były marionetki, pacynki, no wszystko, wszystko. Teraz ten teatr jest gdzieś w innym w ogóle wymiarze w tej chwili, mi się wydaje. Co prawda pojawiają się rzeczy cudowne, ale w tym teatrze za bardzo jest przewietrzone, brak tego kurzu, który był wtedy, brak tej takiej patynki, która wtedy wydawała się czymś takim niesamowitym. Ten zapach sceny, zapach widowni w ogóle, to jest coś niesamowitego, jak się wchodzi na salę. No i jeszcze jedna rzecz zaważyła też o tym, jak gdyby wyborze Białegostoku później, to właściwie to gdzieś tam podświadomie zostało, to te festiwale, które pan Jan Wilkowski i pan Adam Kilian organizowali w telewizji. Tam były grane spektakle praktycznie ze wszystkich teatrów w Polsce, bo to było kilkanaście spektakli. dzieci wysyłały rysunki, głosując na spektakl, który dostawał nagrodę publiczności. Sam nawet narysowałem jeden rysunek na Czarodziejski Wiatrak Teatru Miniatura. Dobrze mówię, Czarodziejski czy Zaklęty? Czarodziejski chyba. Ale Jarek Kilian, który wtedy losował, mnie nie wylosował. Także po latach, jak z nim podjąłem współpracę w Miejskim, to mu to wypomniałem. I tak jakoś pomyślałem inaczej o tym teatrze w ogóle. O tym, że tak naprawdę ja jestem aktorem lalkarzem, który w pewnym momencie został pozbawiony lalek. A nie oszukujmy się, no tak jak język nieużywany martwieje, tak podobno jazdy na rowerze się nie zapomina. Natomiast każdej lalki trzeba się uczyć od nowa, żeby ją ożywić, żeby jej dać, oddać swój charakter. No i to najlepiej było widać przy tym naszym jubileuszowym spektaklu, co to Mietek Abramowicz popełnił na 70-lecie teatru 5 lat temu, bo w tym roku 75-lecie. Te fragmenty, bo w Mazurze taka dusza, które pokazywaliśmy, prawda, i odkrytym parawanem, zakrytym parawanem, jak to tam mniej więcej aktorzy muszą się gimnastykować, żeby to co na górze miało swój efekt.
Ale to już trudno reanimować, prawda? Bo to trzeba bardzo być trudno. W tym warsztacie, tak, w tym trzeba, ćwiczeniu, tak, w tych nawykach.
Poza tym, wiesz, kwestia nawet pozycji u trochę wyższych osób, to jest ta świadomość, że jak wchodzisz za parawan, to od razu masz rozszerzone nogi, ugięte. To wszystko jest w pewnym momencie, jeżeli człowiek nie ćwiczy, to ciężko się tak dostosować. No. Więc teraz dlatego ten teatr wygląda zupełnie inaczej. No ale... Każdy teatr jest, mówię, teatr to jest najpiękniejsza sztuka, bo jest najbardziej ulotna. Obraz, akwarela, utwór muzyczny, piosenka, to wszystko zostaje. Jest na nośnikach, a teatr nie. Jeżeli się go nie zarejestruje, to spektakl po 20, 100, 150 zagraniach po prostu schodzi.
Mhm. Jest tylko po nim
tylko po nim program, tak naprawdę. Tak. I ewentualnie jakieś recenzje. Dobre lub złe. Mhm. Czy średnie. No tak to wygląda.
Ale tobie ten teatr, mimo że uciekałeś od niego w różne strony, w różne puszcze na bagna i
cały czas
rewiry i cały czas uciekasz, ale gdzieś jakoś ci chyba porządkuje w ogóle widzenia świata, bo twoja, no jedna z ostatnich wystaw to był Teatr Przyrody, nie?
Tak.
No,
tak.
Zdjęcia. Tak. Niebywałe zupełnie. I oczywiście to jest przyroda, to są też właściwie chyba już takie obrazy fotograficzne momentami. Kreowane przez ciebie, ale ten teatr został jako sposób patrzenia na świat.
No dlatego, że ja przyrodę postrzegam w ogóle jako scenografię. Scenografię, która tworzy się sama. Oczywiście, jeżeli człowiek jej nie przeszkadza i nie ulepsza po swojemu, to najgorsze, co może spotkać naturę, ale te wszystkie obrazy, które ja starałem się tam pokazać na tej wystawie, to było w Kwidzynie przy okazji festiwalu Animo, to one gdzieś mi się kojarzą z konkretnymi spektaklami. Ze Snem Nocy Letniej, nie wiem, Uciekła mi przepióreczka i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu, inaczej powiem, jak jeżdżę do puszczy i siadam sobie rano o tej godzinie 4:30 w czatowni wynajętej od pana Marka i czekam na to, co mi się tam przed tym okienkiem wydarzy, to czekam tak jakby na rozpoczęcie spektaklu. I dosłownie po paru minutach, jak już się uspokoi, pan Marek pójdzie, tam wszystko pootwiera, tej zanęty trochę tam ziarna i sadła podrzuci, to po tych parunastu minutach pojawiają się pierwsi aktorzy. Zaczyna się zewrzeć sikorek. I najpierw to w ogóle siedzę i obserwuję. Nie używam aparatu, tylko patrzę się na to. Później jakiś Rudzik przyleci, Kowalik, Dzięcioł się pojawi. I tak powoli, powoli cała ta czereda zaczyna tam się zlatywać do tych poidełek, do tych gałęzi. I to jest spektakl. To jest prawdziwy teatr, który jest w ogóle... Można go zarejestrować na zdjęciu, czy film nakręcić. To nie będzie to samo. Natomiast kiedyś jeszcze przed pandemią, to już teraz brzmi w ogóle jak nie wiem, w dawnych czasach, też pojechałem po 3 listopada, to było parę lat temu. Pojechałem do Puszczy, też byłem umówiony na rano do czatowni i tak siedziałem od godziny przed 6:00, wszedłem do czatowni. Czatownia to jest takie pomieszczenie trochę niższe od człowieka, gdzie się wchodzi, siada na krzesełku, zamyka się, trzeba być bardzo cicho, obserwować sobie na prawo i na lewo, bo się ma takie specjalne okienka albo otwory na teleobiektywy i obserwować sobie to, co się dzieje na zewnątrz. I tam sobie siedziałem, przede mną leżał taki padły dąb, stary, duży, ale już taki murszający, czyli to, co w Białowieży jest najistotniejsze, że te drzewa, które padają, zostają tam, żeby użyźniać ściółkę, żeby to wszystko miało swój porządek. I każda istotka, która tam się pojawia, miała swoje miejsce. I tak siedziałem do godziny chyba 8:00. Nic. Pusto. Jakaś tam sikorka przyleciała, coś skubnęła. Przyleciał dzięcioł, dosłownie przyleciał. I tak żadne... Mówię tak, nie ma tych ptaków. Mówię, no to jest coś w ogóle przedziwnego. I po tej 8:00 godzinie ja patrzę, a mi taki rudy Mikita wychodzi, słuchaj, włazi na ten pień i robi mi lisi show przez godzinę. I wtedy zrozumiałem, dlaczego nie ma ptaków. On się po prostu tam czaił, czekał na swój moment. No i to był monodram. Monodram tego lisa, który był po prostu... To był lis vitalis. Znano różne w świecie lisy. Dokładnie.
No, ale on chyba wiedział, że ty jesteś po zapachu choćby. No przecież niemożliwe,
Znaczy,
nie
szatownia jest tak skonstruowana, że jest zamknięta, nie?
Aha.
Jest raczej drewniana i zamknięta, więc nawet drzwiczki się zamyka i mógł nie wyczuć zresztą... Może to jest taka zasada między tymi, którzy przyjeżdżają do szatownia zwierzętami i ptakami, że one wiedzą, ale chcą też sprzedać trochę swojej prywatności.
No bo jak powiedziałeś, monodram, czyli
no,
faktycznie...
Monodram. Tym, co tam się poświęcają, no i wchodzą. No, dodam tylko, że są też czatownie okrutne, bo są czatownie takie, do których się wchodzi o pociemku i wychodzi po ciemku. Czyli trzeba siedzieć cały dzień, nie można wyjść. Są takie oczywiście, które mają bezpieczne wyjście i te ptaki się nie płoszą, natomiast są takie, gdzie trzeba... Wchodzi się o 4:00 rano i wychodzi się o godzinie 21:00. No, trzeba być przygotowanym na wszystko.
Przez te lata, kiedy spotykaliśmy się w radiu, przy różnych audycjach, salon artystyczny prowadziliśmy bardzo długo.
Tak.
Razem laboratorium dźwięku, żeśmy
tak.
tworzyli śledczy teatralny,
to
ale też różne inne zdarzenia. Nagrywaliśmy
no,
puste noce,
tak,
słuchowiska i tak dalej. Przynosiłeś też piosenki. Prawda?
Tak.
I ja tak zamiast cię zapytać, bo to może później o jakieś twoje sympatie czy ulubione rzeczy teraz albo kiedyś, to po prostu puszczę ci moją ulubioną, która na pewno jest też twoją ulubioną, ponieważ jest to piosenka Młynarskiego, a i krajobraz pasuje do leśno-szuwarowych opowieści i wspomnień może.
Pomnę jak zielone porty, mijałka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień rzucał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo. A stara sosna szumi, radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi tak trzymaj. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo. A stara sosna szumi, radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie. Chroni leszczynę, która rośnie nad chęcią hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. moje drzewo ulubione. Leszczyna, Leszczyna i derfla drzewo ulubione.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W salonie Andrzej Tomasz Żak, aktor jubilat.
Jak to brzmi?
Zaprzyjaźniony z Radiem Gdańsk od bardzo, bardzo wielu lat. Mówiliśmy już o tym, że 35-lecie, o tym, jak zostałeś aktorem. No to była białostocka szkoła, znaczy warszawska, ale wydział lalkarski w Białymstoku, ale był też Teatr Baj po drodze.
Tak, był Teatr Baj.
Coś pamiętasz z tego
tak,
czasu?
Tak, oczywiście. No ja do Baja poszedłem na dyplomy po prostu do pana Niesiołowskiego. Wziął mnie na dyplomy, zrobiłem tam dwa spektakle dyplomowe, a zagrałem w ogóle w czterech spektaklach, czyli tak jakby w czterech premierach. I tam byłem do czasu pójścia do wojska. Po wojsku to już przypadkowo spotkałem Piotra Tomaszuka w pociągu, który tutaj został dyrektorem. Jechałem do Gdańska, gdyż moja żona tu studiowała. I jechałem, on mówi, co ty robisz? Ja mówię, no jestem na wychowawczym, bo mi się córka urodziła i żona studiuje, to ja się dzieckiem zajmuję. To przyjdź do teatru, bo zaczynamy robotę z Tadziem, Słobodziankiem i tak dalej. No i tak trafiłem do miniatury. W Baju w Warszawie było tyle fajnie, że tam była taka praca opanowana i spokojna. Pan Krzysztof taki był Niesiołowski. On po prostu miał wszystko poukładane i te sztuki, które on robił, to już było wymyślone. Aktorzy przychodzili, dawali jakieś propozycje, prawda. Pierwszy spektakl to były Cztery pory roku Źrebaka i on był grany w klasycznych marionetkach. Więc był specjalny podest do marionetek na scenie i te sznurki do lalek miały ponad 2 metry długości. Myśmy z wysokości tak to animowali, prawda? Moja postać Wilk miała o tyle łatwo, że nie miała nóg, więc tylko korpusem i głową animowałem. Nie musiałem się poruszać, ale były konie i Źrebak, które miały nogi i wszystko musiało łodzić.
No. No i trafiłeś do miniatury,
tak.
Akurat do Tomaszuka,
tak.
I Słobodzianka, bo oni przecież wtedy razem, to była, prawda, taki tak. Duet silny wtedy.
No oni tu zaczęli, zdaje się, polowaniem tutaj. Na lisa, tak,
tak.
Do Mrożka,
tak.
A później był Turlaj Groszek i później jeszcze, no Tadeusz też robił jak gdyby swoje, bo on tam robił historię o osiołku i zdaje się, że jeszcze Kota w butach, o.
Jestem wolny, prawda. Wolny. I tu słowo tak. Padało, które niektórzy uznali za nie do przyjęcia. Dla mnie to nawet mogłabym je tu powtórzyć. Ale
a to Kubuś Puchatek.
Nie, Osiołek.
A,
jestem
Osiołek,
wolny,
tak.
Wolny.
A, wolny.
No kurczę, powiedzmy.
Kurde.
Kurde, on no. Mówił. No właśnie, nie wiem, czemu no. Ja się tak czaję. Przecież to jest normalne no. Słowo.
Normalne,
ale,
oczywiście.
Ale tak się zaczęła ta burza, prawda?
Tak, coś tam od tych takich tych i też i w ogóle rób co chcesz, czyli Kubuś Puchatek.
Mm-hmm.
I w ogóle rób co chcesz, jakoś tak jeszcze w tamtych czasach nie przechodziło. Chociaż to już były zmienione czasy. Nie?
No właśnie. No.
W każdym razie z dużą krytyką spotkaliśmy się przy okazji chociażby Turlaj Groszka. Niektórzy recenzenci nam wypominali, że to jest spektakl w ogóle nie wiadomo dla kogo. No i później się, że tak powiem, srodze zawiedli, jak Turlaj Groszek zaczął dostawać nagrody, począwszy od Opola, później przez Wrocław na Festiwalu Sztuk Współczesnych. Taki był przecież kiedyś festiwal świetny. Oprócz Grand Prix Turlaj Groszek zebrał Grand Prix i główne aktorskie i wszystkie inne.
No, to... no i potem na świecie.
Później
też.
Fringe w Edynburgu i w ogóle i Meksyk, i Japonia, i Australia, i cała Europa właściwie, i wyspy, Stany Zjednoczone. No.
O. I Tomaszukowi podziękowano.
No, podziękowano
razem
i
ze
Tomaszuk.
Słobodziankiem.
Tak. Taki był motyw w pierwszej chwili, że mieliśmy przejść do Teatru Miejskiego w Gdyni, tą ekipą Turlaj Groszkową, i tam miała powstać scena lalkowa. Ale coś się nie dogadali z Krzysztofem Wójcickim i oni zabrali te dwa spektakle, Kota w butach, zdaje się, i Turlaj Groszka, i wyjechali do Białegostoku i tam powstał
Wierszalin. Natomiast ty faktycznie trafiłeś do Miejskiego wtedy, prawda?
Tak, na dwa sezony.
Do Teatru Miejskiego w Gdyni. No i wtedy co? Hanuszkiewicz, Śmigasiewicz,
Kilian.
Dobry czas.
Tak,
był.
Bardzo dobry czas. Andrzej Wizer też, Andras Wizer z Lennonem. No, bardzo dobry czas, bardzo burzliwy, bardzo pracowity. No, chociażby słynne plenerowe przedstawienie księgi Krzysztofa Kolumba, czyli Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, Krojc Majewski, scenograf,
Czesław,
prawda?
Niemen,
Czesław Niemen,
który na żywo śpiewał w takiej budce.
Bogdan Głuszczak jako szaman i, że tak powiem, nasz choreograf.
Daniel Olbrychski.
Daniel Olbrychski w roli głównej. No także no, to było takie...
Oj, się działo.
To
wtedy
była taka partyzantka, ale świetna, ale taka naprawdę, naprawdę znakomita. Dużo można by o tym opowiadać, dużo, że tak powiem. Może powiem tylko jedno. W tym przedstawieniu po raz pierwszy chyba w teatrze pojawiła się reklama pewnego produktu, pewnego płynu, pewnego napoju. A było to tak, że mieliśmy takiego technicznego w Miejskim, który był bardzo zdolnym rzeźbiarzem i on wyrzeźbił głowę smoka, taką ogromną głowę smoka, który miał wjeżdżać, prawda, tam na scenę w pewnym momencie w spektaklu. No i jakoś tak się złożyło, że oni z tego smoka zrezygnowali. No i ten kolega tak to strasznie przeżył, że zderzył się z jakąś tam, prawda, butelką płynu, czego nigdy w życiu nie robił. Następnie wylał jakiś rozpuszczalnik na tę głowę i ją podpalił. Jak pani Krystyna to zobaczyła, to jej tak serce pękło na pół, powiedziała do swojego męża: Andrzeju, musisz gdzieś wstawić tego smoka. To zobacz, to jest, jaka to jest desperacja, musisz. No i pan Andrzej wymyślił, że w pewnym momencie techniczni poprzebierani i te dzieci, Indianie, prawda, wyjeżdżają tą głową smoka. W środku siedzi szaman, czyli pan Bogdan Głuszczak w takiej tej swojej koronie szamańskiej, indiańskiej. I ta głowa smoka się otwiera i on wychodzi z tego i tu otwiera pewien płyn i wypija. I głowa znika. O, tak to było użyte. No.
Ale to było przeniesione też do teatru telewizji w jakiś sposób.
Tak, filmowane. To było rejestrowane.
Tak samo zresztą jak Turlej Groszek.
Tak, to było rejestrowane rok później, bo myśmy to grali przez 2 sezony. W drugim sezonie... Tak, to było przeniesione i emisja była chyba w dwójce, ale też już nie pamiętam, jak to było, kiedy to było i jak to wyglądało, bo taka Która i Groszka gdzieś tam mamy zarejestrowanego i można do niego sobie czasami wrócić, tak tutaj tego spektaklu nie mam, nie mogę go zlokalizować.
No ale to teraz jest taka dobra okazja, żeby trochę o tę telewizję zahaczyć, bo często jak się tam umawiamy czy rozmawiamy, nie bo mam zdjęcia, nie bo jadę, bo serial, coś, to sporo tych seriali było, prawda?
To takie bardzo epizodyczne role, ale tutaj szczególnie na miejscu w Gdańsku Lokatorzy i Sąsiedzi, prawda, ten taki sitcom, który był kręcony, to tam się parę razy zdarzyło, czy tam po coś pojechać do Warszawy jeszcze, jak agencje funkcjonowały normalnie. Teraz przyznam, że jestem w jednej agencji tylko i wyłącznie we Wrocławiu u mojego kolegi, no i oni mnie wysyłają na różne takie epizody. Ostatnio robiłem Za księdza w Pucku.
Lubisz to?
Czy to film? Taki,
no.
Szczerze?
No szczerze,
nie
no,
lubię.
Trudno.
Znaczy, generalnie zawsze mi się wydawało, że to jest takie fajne, ale powiem tak, praca na planie jest bardzo okrutna. Jak ostatnio miałem, siedziałem przez tydzień we Wrocławiu, właśnie bez jednego dnia, ale miałem tylko 2 dni zdjęciowe, tylko tak porozrzucane, że nie opłacało się do Gdyni wracać. I we czwartek, zdaje się, przed piątkowym wyjazdem miałem cały dzień od godziny 7 do godziny 18:30. I to było kilkanaście scen do nakręcenia, no to już ostatnie sceny to już byłem, że tak powiem, chodziłem na rzęsach. To się wydaje, że to jest takie... No ale to trzeba parę dubli zrobić, to trzeba tu z tej pozycji tekst cały czas kontrolować na bieżąco. Jeszcze jedno. Jak ja się uczę tekstu do spektaklu w teatrze, to ja go praktycznie po lekkim odświeżeniu pamiętam. Natomiast w filmie jak się uczę, to ja po scenie od razu go wymazuję z pamięci. Czyli na przykład w tej chwili nie byłbym w stanie powiedzieć, co ja tam mówiłem w tym odcinku tam, prawda, grając tego mojego bohatera. No po prostu nie mogę powiedzieć w jakim, bo to jest tajemnica i dopóki nie będzie premiery, to wiadomo. No,
dobrze, tak to można cię gdzieś tam...
A w teatrze jest komfort jednak. Jak się ma w perspektywie 35, 40 czy tam 20 parę prób, to jest ten najpiękniejszy czas tworzenia. I to w teatrze jest to, co ja lubię najlepiej, czyli próby. Ja bardzo lubię próbować. Natomiast już niespecjalnie lubię to grać. Bo wydaje mi się, że w pewnym momencie popada się mimo wszystko w rutynę. Poza tym codziennie jesteśmy w innym stanie, w innym humorze, z inną energią.
No to jest zespół. Ktoś coś tak, no inaczej
tak,
powie.
Tak, właśnie. Ale po to są te próby, żeby się docierać w czasie prób, żeby się słuchać, żeby patrzeć na siebie. I tak prawdę powiedziawszy, te próby to są takim spełnieniem, bo jeżeli dochodzi do premiery, no to jest wiadomo, premiera to jest takie, ktoś by powiedział, zrobiliśmy wszystko, prawda, wyszło, jak wyszło, tak wyszło, ale my jesteśmy po pracy. Skończyliśmy pewien kolejny etap, jakąś tam, prawda, grudkę ziemi przesunęliśmy w swoim życiu, nie? I to jest świetne. Natomiast później eksploatacja tych spektakli, no ona jest konieczna, bo wtedy się z widzem konfrontujemy. I to też
o to
jest,
chodzi.
No tak, no właśnie o to chodzi, no, że trzeba mieć tę pokorę, że to widz przychodzi, że my nie pracujemy tylko dla siebie, tylko że przychodzi widz i on to będzie oglądał. No. Mhm. Zdarzyła mi się też taka przygoda z różnymi takimi instytucjami teatralnymi. Tutaj mnie Rita Jankowska zaprosiła do jednego spektaklu, do swojej takiej propozycji. Zresztą moim zdaniem bardzo udanego i szkoda, że tylko raz zagranego Zioło Miłości. No, takie są czasami losy teatrów fofowych. A teraz od paru lat współpracuję z taką świetną fundacją Anima, fundacją, która działa na Mazurach, w Świętajnie, w Stodole. I mogę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie pracy nad kolejnym spektaklem. Tym razem będzie to monodram. Taki trochę z pogranicza życia, śmierci, niesamowitości.
Czyli twój monodram?
No najprawdopodobniej ja będę głównym wykonawcą, jeżeli nic się nie pokrzyżuje, prawda? No, przede wszystkim, jeżeli zdrowie dopiszę. Projekt był taki, że miała być premiera w Olsztynie w grudniu. Żeby to pokazać przed końcem roku. Wiadomo, te problemy finansowe i tak dalej, bo to są granty. A później w czerwcu byśmy to grali w Stodole i tam przeżyłem jedną z najcudowniejszych chwil w swoim życiu teatralnym. Ostatnio, jak pojechałem do autora tekstu i prezesa Fundacji Roberta Lewandowskiego, pojechałem na taką próbę czytaną. Wasilewskiego, przepraszam, Roberta. Pojechałem na tą pierwszą próbę czytaną i on mi od razu sprzedał wiadomość, że Leśnictwo Spychowo, które jest właścicielem tej stodoły i którą oni postanowili ocalić od zburzenia, mimo że to zabytek, i szlak konnej ucieczki Marii Denow ze Sztynortu, dostało pieniądze od Lasów Państwowych i postanowili te pieniądze przeznaczyć na remont dachu i ściany tylnej, takiej brandmurowej. I powiększenie trochę miejsca, bo tam się mieści zaledwie 80 osób, a w tej stodole dzieją się rzeczy magiczne. Ona jest, stoi na skraju Puszczy Piskiej i ona to jest taka prawdziwa teatralna matka. Ona tak przygarnia różnych ludzi z Polski, z różnych teatrów, z Białegostoku, z Olsztyna, z Krakowa, ze Szczecina, z Gdańska. Bardzo często tam reżyseruje Romuald Wicza-Pokojski, który zresztą zdaje się tam pierwszym spektaklem zaczynał. No i w pewnym momencie ja zostałem tam zaproszony przez niego do spektaklu, który jednocześnie był rejestrowany przez program Trzeci Polskiego Radia jako Teatr Polskiego Radia. Majne Góry. Zagrałem tam Starego Mazura. No i tak to się zaczęło i zacząłem z nimi współpracować i już jestem u nich po trzech premierach, bo później jeszcze był Ring 1920 o plebiscycie mazurskim. To był spektakl grany w pandemii, więc myśmy go właściwie rejestrowali na nośniki internetowe, żeby to pokazać, a rok później żeśmy go zagrali w okrojonej wersji z fragmentami filmów. Trzech głównych bohaterów zagrało i trójka głównych bohaterów. I w tym roku, w czerwcu, zrobiliśmy premierę Świtezi. I to było niesamowite przeżycie, bo tę Świteź, oni ci wszyscy, którzy się zajmowali tym, oprawili tak, że tam było bardzo dużo śpiewu. Śpiewu litewskiego, śpiewu polskiego, śpiewu ukraińskiego. Jest to bardzo przedziwny spektakl, ale niesamowicie grający w tej scenerii, niesamowicie grający w stodole. Zaczynał się po 22, kiedy się już ciemno robiło, zaczynał się tańcem kupały. Ludzie później wchodzili do stodoły na tą całą, prawda, organizację tej przestrzeni. Świteź sama pojawiała się z takiego zaimprowizowanego tam stawu i z takiego kokonu z trzcin, także wyjeżdżała na bloczkach, na linach do góry i górowała nad całością. Także intensywna praca, taki tydzień intensywnej pracy, później cztery spektakle, no i teraz czekamy z niecierpliwością do czerwca, żeby to jeszcze przynajmniej cztery razy zagrać.
Ciekawe życie prowadzisz, dosyć daleko stąd, o którym nie wiedziałam.
Dzięki za daleko, te informacje. 270
kilometrów. Ja wiem, ale podróżowałeś też w życiu sporo.
No
pamiętam,
tak.
że się trochę dziwiłam, że do tego RPA tak jeździsz, do Kenii i tak dalej. No już nie mówię o Puszczy, ale też pamiętam takie czasy, że jeździłeś do Włoch, prawda? Miałeś gdzieś takie swoje miejsce.
Tak.
Tam właśnie, bardzo już bliskie, oswojone. I ten, to powiedz mi tak teraz, te podróże, dalej jeździsz i w ogóle co ci to zostawiło w głowie, oprócz zdjęć niebywałych?
A co mi zostawiło chociażby to, że jak ostatnio wracaliśmy z Chorwacji z żoną i z dwójką przyjaciół, bo zawsze we czwórkę jeździmy, to zatrzymaliśmy się na nocleg w Brnie i tam oczywiście jest jeden z najsłynniejszych teatrów lalkowych, Chus na prowazku, czyli gęś na sznurku, czy tam na uwięzie, jak to mówią. No i no co, no co mną kierowało? No od razu poszedłem i sobie zdjęcie tam zrobiłem, prawda, na tle tego teatru. Jeżdżę po to, żeby fotografować. I to się zaczęło bardzo dawno temu. Ja zazwyczaj robię naturę, zwierzęta, rzadziej ludzi, ale takim jednym z moich ulubionych miejsc na robienie zdjęć to jest Siena. To jest miejsce w ogóle magiczne, to jest miejsce mocy, to jest miejsce cudów, to jest miejsce dwukrotnego palio w ciągu roku, czyli tego wyścigu koni o szatę Matki Boskiej, bo palio to jest właśnie szata Matki Boskiej. W ogóle to jest teatr, czas przygotowań do wyścigu, czas losowania koni, dżokejów, później pilnowania, żeby dzielnica dzielnicy nie podkupiła, później te wszystkie próby chorążych, próby werblistów, cały przemarsz. Wyścig trwa kilkadziesiąt sekund, właściwie powiedzmy sobie półtorej minuty, sam wyścig trwa. Natomiast start może trwać i godzinę. Muszą się wstrzelić w odpowiedni tam, prawda, moment, ale wcześniej to, co się dzieje na tym rynku, te kilkadziesiąt tysięcy ludzi i ten korowód tych postaci historycznych, ten cały anturaż, to jest w ogóle coś niebywałego, coś niesamowitego. No. Ja wielokrotnie byłem w Sienie przed palio i tylko raz byłem w czasie palio, czyli dokładnie na tym pierwszym lipcowym, bo jest lipcowy i sierpniowy.
Mhm. I chyba wtedy dzwoniłeś do radia i zdawałeś relację, tak?
Zdałem relację, tak, z tego dnia dokładnie przed palio, ze środka jeszcze pustej areny, bo ludzie tam zaczynają wchodzić o wiele wcześniej przed rozpoczęciem. No wiadomo, no, to takie czasy, że trzeba wszystko zorganizować, przypilnować, te wszystkie terroryzmy i inne rzeczy, to wszystko tam się ma na uwadze. Ta Siena to jest w ogóle taka, ona sama z siebie jest teatrem, bo u niej wszystko jest tak ustawione, że czy się wejdzie na jedno zbocze, czy na drugie zbocze, czy chociażby na ten słynny pochyły rynek w kierunku ratusza. Moje pierwsze zetknięcie ze Sieną było takie, że przyjechaliśmy, jeszcze dzieci były malutkie, przyjechaliśmy sobie we czwórkę, mieszkaliśmy pod Sieną w takim wynajętym domu i przyjechaliśmy do Sieny na pierwszą wizytę. I wchodzimy i już z daleka słyszę jakieś brzękania, jakieś coś gdzieś gra, ale coś takiego mocnego. I tak się wchodzi pod taką górkę i się staje na wejściu pod bramą burmistrzów i się staje, przed tobą jest ten plac, ten skośny. Ja tak patrzę i w tym momencie idzie Błękitna Rapsodia Gershwina. Tam z dołu jest scena, ogromna orkiestra i oni zaczynają próbę, zaczynają to grać. I ja tak stanąłem, mnie po prostu zamurowało. W tej scenerii, w tych sienieńskich kolorach, w tych brązach, w tych takich, prawda, sepiach i innych, coś niesamowitego. I to miasto od razu mnie uwiodło, złapało mnie, że tak powiem, na uwięzi i trzymało. I nie puściło do tej pory. Ja za każdym razem, jak jestem w Toskanii, to muszę być w Sienie przynajmniej jeden dzień. To jest silniejsze. To po prostu jest tak. Tam mam swój ulubiony sklep z muzyką poważną, z płytami.
No to się zbliżamy właśnie do tego pytania i tak nawet sobie teraz pomyślałam, że sformułuję je tak, jak to się zwykle robi. Gdybyś miał wyjechać na wyspę bezludną, jakie utwory, piosenki zabrałbyś ze sobą, powiedzmy, że do 5 max?
O, nie, to ciężko. Może powiem autorów.
Inaczej, tak.
No. Ja powiem, że na pewno Młynarskiego, na pewno Osiecką, na pewno Starszych Panów. Jeden utwór szczególnie Natalii, Jibé Beko. To też było takie dla mnie niesamowite przeżycie, bo kiedy tak se pewnego lata spacerowałem po Opéra Lachaise w Paryżu, po cmentarzu i tak jakoś znienacka wszedłem właściwie na grób Gilberta, to się normalnie poryczałem. Tam tak było pięknie napisane, twoja publiczność nie zapomni o tobie, po francusku. A później miałem też takie magiczne przeżycie na grobie Louisa de Finesa. tam, gdzie on jest pochowany, w tej miejscowości, w której mieszkał. W każdym razie kabaret Starszych Panów zdecydowanie, dlatego że ja tego kabaretu się uczyłem od pierwszej klasy ogólniaka, czyli on wtedy, zdaje się, był chyba ponownie emitowany i robiony. Taka nowa wersja. I te teksty momentalnie, nie wiem, ale to jest tak, one są tak napisane, że one momentalnie wchodzą do głowy. To się zapamiętuje, to jest coś cudownego. Osiecka, bo chociażby, bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. I to jest w ogóle, wystarczy tego tekstu posłuchać, wiadomo dlaczego Osiecka. No Młynarski za wszystko. Młynarski i za piosenki, te, które on sobie pisał do recitali, i te, które później śpiewali jego koledzy aktorzy, i te, które pisał do Dudka. No i przede wszystkim chociażby w Polskę idziemy. No.
Ale czego byś nie mówił, to już właśnie teraz tak sobie po tylu latach zdałam sprawę, bo myślałam, że jesteś człowiekiem wielu pasji i trochę uciekasz od teatru, a to właśnie na bagna, a to za granicę gdzieś w jakieś egzotyczne strony, a ty wszystko do tego teatru jednak ciągle sprowadzasz. Czyli to cię definiuje, twoje myślenie w ogóle o świecie. To jest ważne, najważniejsze.
No od tego się nie ucieknie. No to jest jednak mój zawód. Na początku ogromna pasja też, teatr. Później troszeczkę mniej, ale to ze względu na to, że ja mam swoją prywatną teorię. Nie chcę tutaj nikogo tym oszołamiać, ale powiem. No, mnie się wydaje, że teatrem się powinni zajmować ludzie młodzi. Ci już bardzo dorośli, tacy jak ja, powinni już okazjonalnie się pokazywać. Wtedy, kiedy są naprawdę potrzebni, bo jest rola dla nich. Czyli mam 60 lat i jest coś dla mnie, to ja gram. Nie? Nawet jak mam 75 i jeszcze jakiś reżyser mnie potrzebuje, a ja mam na tyle siły i zdrowia, żeby zagrać, to proszę bardzo. Natomiast wydaje mi się, że obecnie teatr współczesny jest dla bardzo młodych ludzi. Dla sprawnych, dla wysportowanych. No nie oszukujmy się, no różne trzeba tutaj robić ekwilibrystyki, czasami wspinać się na jakieś tam, prawda, podesty, na wysokościach i tak dalej, no. Więc do teatru się zawsze wraca. Poza tym w tym teatrze to jak tam, tak sobie kiedyś uknąłem coś takiego, że te wszystkie nasze próby i premiery to są jak bitwy. Więc ja miałem w tym teatrze parę Grunwaldów. Na pewno, to mogę powiedzieć po tytułach. Te parę spektakli na 35 lat pracy wydarzyło się, z których jestem bardzo zadowolony. Nie mówię tego z domieszką bufonerii, tylko
ale
mówię
to
naprawdę.
Turlaj Groszek,
zdecydowanie powiem Baltik, Pies na Krze, Fahrenheit z tych ostatnich.
Tak myślałam.
Ale zdecydowanie Mieszczanin Szlachcicem, gdzie zagrałem malutką rulkę Fechmistrza, ale sam spektakl po prostu, no, miód komedii, Stefan Żyłowski, świętej pamięci, w roli pana Jourdain, i to mówi wszystko za siebie. No pamiętasz pewnie, bo tego się nie
ale
da zapomnieć. Tego się nie da zapomnieć.
Ja też to proces jest... z nim pamiętam i ciebie tam w roli niemej z aparatem.
Takiego fotografa, właśnie takiego. Waldek sobie wymyślił, Śmigasiewicz, że ja będę właśnie tym fotografem takim policyjnym, sądowym, no. Ale proces przejmujący przecież, no też, bardzo. Więc parę tych spektakli jest, było też sporo spektakli bardzo nieudanych, które schodziły po kilku razach, i to były spektakle, nie żebym miał do nich czy do twórców pretensje, po prostu tak się czasami coś układa, że się nie układa. No i już. Ale teatr, nie wydaje się, że to jest taka tajemnica zawsze? Za każdym razem? Nawet jeżeli idziesz na premierę Hamleta, którego już widziałaś w 7 wersjach.
No, więcej.
Nawet. No, więcej, ale za każdym razem to jest tajemnica, nie? Bo spotykasz się z innym w ogóle myśleniem, z innym odczytaniem, czasami jeszcze z dopisanym tekstem. Dołożyli Szekspirowi, bo uważali, że za mało tam napisał, nie? No. I to zawsze jest tajemnica, zawsze. Każdy spektakl, każda premiera przynosi coś innego. Nie wiem, ile razy widziałem Zemstę i ile razy widziałem Śluby Panieńskie, bo to chyba te spektakle najwięcej, jakoś tak mi się zdarzyło widzieć, ale za każdym razem to było inaczej pokazane. Więc to chyba dlatego teatr, no, i dlatego fotografia.
Andrzej Tomasz Żak. Aktor i nie tylko.
Aktor lalkarz,
tak. No, świętujący 35-lecie swojej pracy scenicznej.
Tak.
Taki to jest jubileusz. Jak najlepszego dalszego ciągu według twojej własnej koncepcji, co powinieneś tam w tym teatrze robić na najbliższe lata? Zdrowia.
Dziękuję bardzo, to jest najważniejsze.
No i żebyśmy się czasem spotykali też może.
Jak najbardziej.
Iwona Borawska. Audycję zrealizowała Ola Woźniak.
Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi: mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakłopotany pytam nieśmiało, a oni głucho i wargą suchą mówią: zabrakło na całą. Bilonu blaszkę daję na flaszkę, znam ich, z tematu nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy jaracza. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate mówią mi: Ateneum jest pięknym teatrem. A oni mówią: wiesz pan, dlaczego teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest płacz, kolego. Bo teatr to jest śmiech, kolego. O, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże i w gębie żużel łykną i bluzną niedobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na śmiech cholera, na płacz cholera. No, na te trzy elementy.